by nie zdawał sobie sprawy z sytuacji, by nie myślał, oto wstępuję obecnie w stan zwany gniewem, albo oto garnię leżąca. Przeciwnie, niech refleksja, oto moje uczucia stają się teraz pobożniejsze i bardziej miłosierne, tak przykuje jego uwagę do samego siebie, by już nie spoglądał poza siebie i skutkiem tego nie mógł dojrzeć naszego nieprzyjaciela ani swych własnych sąsiadów. Co do ogólnego jego stosunku do wojny, to nie może za bardzo polegać na owych uczuciach nienawiści, o których z takim zapałem rozpisują się chrześcijańskie czy antychrześcijańskie czasopisma. Pacjenta w jego udręce można oczywiście zachęcić, aby się mścił, budząc w nim odwetowe uczucia skierowane ku niemieckim przywódcom. I o tyle sprawa wygląda dobrze. Lecz zazwyczaj bywa to rodzaj melodramatycznej czy mitycznej nienawiści zwróconej przeciw wyimaginowanym kozłom ofiarnym. W życiu realnym i tak nigdy nie zetknie się z owymi ludźmi. Są to tylko manekiny wymodelowane w oparciu o to, co przynoszą gazety. Skutki takiej fantazyjnej nienawiści bywają często ogromnie zawodne. A ze wszystkich ludzi ambicje są pod tym względem najżałośniejszymi niewieściuchami. Są oni nędznymi typami, którzy głośno proklamują, że tortury dla wrogów to jeszcze za mało. A pierwszemu rannemu niemieckiemu pilotowi, skoro tylko pojawi się u drzwi, podają herbatę i papierosy. Cokolwiek byś chciał, to w duszy twego pacjenta będzie zawsze zarówno trochę złośliwości, jak i dobrej woli. Niezwykle ważną rzeczą jest skierować jego złośliwość ku jego bezpośrednim, codziennym spotykanym sąsiadom. Natomiast uczynność wypchnąć chęt ku odległym krańcom, ku ludziom, których nie zna. W ten sposób złośliwość staje się sprawą całkowicie realną, zaś uczynność w znacznej mierze urojoną. Nie ma absolutnie żadnego pożytku z rozpalania jego nienawiści ku Niemcom, jeśli w tym samym czasie pomiędzy nim a jego matką, jego pracodawcą i człowiekiem spotkanym w pociągu zacznie wyżywać skupna atmosfera wzajemnej życzliwości. Myśl o swoim pacjencie jako o sferze kół koncentrycznych. Najgłębszym kołem jest wola, następnie idzie intelekt, a na koniec wyobraźnia. Nie należy spodziewać się, że od razu można będzie z tych kręgów wyrugować to, co trąci nieprzyjaciel. Lecz winieneś nieustannie wszystkie cnoty wypychać na zewnątrz tak, by w końcu znalazł się w kręgu wyobraźni. Natomiast wszystkie pożądane właściwości do wewnątrz, do kręgu woli. Cnoty są rzeczywiście dla nas czymś fatalnym. Jednak tylko o tyle, o ile docierają do samej woli i są wcielone w przyzwyczajenie. Mówiąc o woli, mam naturalnie na myśli nie to, co pacjent mylnie bierze za swoją wolę. To świadome złuszczenie się i zżywanie oraz zaciskanie zębów przy podejmowaniu postanowień, lecz to rzeczywiste centrum, które nieprzyjaciel zowie sercem. Wszelkiego rodzaju cnoty istniejące w wyobraźni albo uznawane przez intelekt lub nawet w pewnej mierze lubiane i podziwiane nie uchronią człowieka od domu naszego Ojca. Doprawdy mogą go uczynić jeszcze bardziej zabawnym, gdy się tam znajdzie. Twój kochający stryj, krętacz.